Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
109. odcinek magazynu Lig Egzotycznych, 14. na kanale sportowym. Jak co wtorek o godzinie 14.00 Adam Kotleszka. Dzień dobry i zapraszam na wyprawę w egzotyczny świat piłki nożnej. Drodzy Państwo, dla tych, którzy pierwszy raz dzisiaj włączyli ten magazyn, to jest magazyn o wszystkich ligach spoza tak zwanego top 5 w Europie. Cała reszta lig zalicza się do tego magazynu, więc są bardziej lub mniej egzotyczne. Są to też ligi europejskie, są to ligi z drugiego końca świata, a dziś, drodzy Państwo, Norwegia. Rozwiązanie tej zagadki, która wczoraj na moim Instagramie się pojawiła. Jak zwykle co poniedziałek dostajecie informacje takie namacalne, żebyście mogli troszeczkę pogłówkować, jaki kraj będzie we wtorek o godzinie 14. Wczoraj tych podpowiedzi było kilka i muszę Wam powiedzieć, teraz je oglądacie, to są te podpowiedzi z Instagrama. Muszę Wam powiedzieć, że wielu z Was błądziło po całym świecie. Tutaj właściwie każdy możliwy kontynent, większość krajów na świecie została wymieniona. Nie wymieniliście chyba tylko Watykanu, San Marino, Nauru ktoś nawet wymienił w ostatniej chwili, więc no lecieliście naprawdę na grubo. Zaczynamy sobie odcinek oczywiście jak zwykle od wyjaśnienia tych kilku podpowiedzi. Pierwsza z nich, kraj ten jest większy od Rumunii. Tutaj wszystko się zgadza. Kraj dokładnie na 67. miejscu, jeżeli chodzi o powierzchnię, jeżeli chodzi o klasyfikację krajów na świecie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Norwegia jest tylko nieco większa od Polski, jeżeli chodzi o łączną liczbę kilometrów kwadratowych. Natomiast za moment się przekonacie, że to jest bardzo rozległy kraj. Zaraz pokażę Wam taką mapkę, która uzmysłowi Wam, jak wielkim krajem jest Norwegia. To jest Norwegia, jeżeli przełożylibyśmy ją na kontynentalną część Europy, rozciągałaby się mniej więcej od Białorusi prawie do końca Francji. Niewiele brakuje już do Hiszpanii, więc jeżeli chodzi o rozłożystość, olbrzymi kraj. Natomiast jeżeli chodzi o łączną liczbę kilometrów, troszeczkę większy od Polski, mniej więcej o 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Większa od choćby Wielkiej Brytanii, większa od Nowej Zelandii między innymi, no i także właśnie od Polski. Druga podpowiedź, jaką podrzuciłem Wam na Instagramie Adam Kotleszka, to taka, że islam nie jest tam główną religią. Oczywiście, że nie jest, ponieważ w tym momencie mniej więcej 3,5% społeczeństwa wyznaje islam. Natomiast taką pierwszą główną religią w Norwegii jest luteranizm. 70% populacji norweskiej mniej więcej tyle wyznaje właśnie tę religię, ale co ciekawe, islam jest na drugiej pozycji, 3,5%, więc no zdecydowana większość ludzi w Norwegii ma podobną wiarę, taką przynajmniej deklaruje. Teraz bardzo ciekawie będzie, słuchajcie. Teraz będzie coś o jeździe po kilku głębszych. Będziemy teraz mocno tutaj przestrzegać, żebyście nie robili tego nigdzie, a w Norwegii tym bardziej. Słuchajcie, w kraju tym mocno karze się kierowców pod wpływem. To była podpowiedź z Instagrama. Norwegowie są jednym z najbardziej przestrzegających prawa społeczeństw na świecie. Tak wynika z badań, ale też jeżeli ktoś z Was miał przyjemność być, mieszkać w Norwegii, ten wie, że pod tym względem mocno różnimy się od Norwegów. W Polsce jak jest na autostradzie 110, to nikt nie jedzie 110, tylko jedzie 130, a i tak jakiś debil z BMW będzie ci migał lewym migaczem, żebyś zjechał, bo jedzie za wolno. Natomiast w Norwegii trochę wygląda to inaczej. Po ukończeniu 18, słuchajcie, nie możecie kupić każdego alkoholu w sklepie. Do 22% bodaj takie alkohole możecie kupować w wieku 18 lat. Dopiero jak kończycie 20 lat, no to możecie sięgnąć po coś mocniejszego. Natomiast kary za jazdę po alkoholu są zazwyczaj trzyskładnikowe, czyli jest oczywiście kara grzywny, jest kara pozbawienia wolności, jest także kara oczywiście w postaci zabrania prawa jazdy. No i teraz tak, kara grzywny wyliczana jest inaczej niż choćby w Polsce na podstawie miesięcznych zarobków. Tutaj im więcej zarabiasz, tym więcej zapłacisz. Ma to na celu no, niedoprowadzanie do tego, że zamożni mieszkańcy Norwegii no, nie będą w sumie odczuwali takiej kary, żeby nie dochodziło do recydywy, kiedy zapłacą, dajmy na to, ludzie zarabiający po kilkadziesiąt tysięcy euro, czy też no tak w przeliczeniu powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy euro na miesiąc, żeby nie musieli płacić zaledwie 100 euro, bo dla nich to jest żaden wydatek. No i wiecie, procentowo jak ktoś zarabia dużo, po prostu musi zapłacić dużo. Ta maksymalna kara, jaką można dostać, jeżeli chodzi o grzywnę, to jest 1,5-krotność miesięcznych zarobków. Jak ktoś zarabia 8 dych miesięcznie, to odczuje taki mandat, jeżeli będzie jechał po kilku głębszych. Także to wygląda, taka jest różnica między choćby Norwegią a Polską w tym momencie. Prawo jazdy zatrzymywane jest na ogół na okres od roku do dwóch. Zdarzają się też przypadki, kiedy nawet do pięciu lat. No i potem, żeby je odzyskać, trzeba oczywiście zdać egzamin. W Norwegii generalnie jazda po alkoholu spotyka się z dużym ostracyzmem społeczeństwa, co w mojej opinii jest bardzo dobre. No w Polsce na ogół też, natomiast no sami pewnie wiecie, że albo słyszeliście, jak ktoś tam się chwalił, że wypił dwa kieliszki i mimo wszystko wrócił do domu, no to nie ma się czym chwalić, takich ludzi trzeba od razu cisnąć i sprowadzać ich na ziemię, że takich rzeczy się po prostu nie robi. Tego uważam, że od Norwegów byśmy mogli się troszeczkę uczyć. Kolejna podpowiedź, boks w tym kraju nie miał lekko, słuchajcie. I tutaj naprawdę bokserzy w Norwegii mieli bardzo ciężką sprawę. Od początku lat 80, do początku, przepraszam, lat 80. boks w telewizji w Norwegii był zakazany. Nie było żadnych transmisji z gal, nie można było oglądać wielkich bokserów lat 80., więc no, było ciężko. Natomiast było też ciężko z uprawianiem boksu, bowiem do 2014 roku boks w Norwegii był zakazany. Zakazane było zawodowe uprawianie tej właśnie dyscypliny. Argumentowano to tym, że oczywiście wpływa na zdrowie, że też troszeczkę wypacza społeczeństwo w pewnym stopniu. Te przepisy się zmieniły. Norwegia, słuchajcie, była jednym z trzech krajów na świecie, które nie miały legalnego boksu. Innym krajem była m.in. Korea Północna, więc możecie sobie uzmysłowić, no, o czym my tutaj mówimy. Norwegowie jako ostatni w Europie zalegalizowali boks. Od kilku lat gale bokserskie mogą się odbywać w Norwegii. Bardzo mocno przyczyniła się do tego taka bokserka, która nazywa się Cecilia Brækhus. To jest no, absolutna mistrzyni, posiadaczka czterech pasów tych największych federacji w światowym boksie. Ona bardzo mocno dążyła do tego, żeby nie była, jak tutaj cytuję, kryminalistą we własnym kraju. Udało się do tego doprowadzić. Od 2014 roku sama stoczyła już cztery walki w samej Norwegii. Do dzisiaj jest zresztą niepokonana. No, nie chcielibyście jej spotkać w ciemnej uliczce. Ciekawe jest też, jeżeli chodzi o inne sztuki walki w Norwegii. Na przykład MMA, słuchajcie. Do niedawna jeszcze obowiązywały takie zasady, że uderzenia w głowę mogły być oddawane tylko z 30% siłą maksymalną. Na uderzenia w inne części ciała do 80%. Nie pytajcie mnie, jak to mierzono, natomiast to nam pokazuje, jak bardzo mocno różnimy się od Norwegów. No, w Polsce nigdy takich obostrzeń nie było, natomiast no, wszystko to zmierza oczywiście do tego, żeby i MMA, i boks miały spokojnie równe szanse, tak jak w Europie, w pozostałej części świata. Natomiast sam fakt, że dopiero od kilku lat boks jest de facto legalny w Norwegii, dużo nam mówi o podejściu tego społeczeństwa, nie tylko do boksu, ale chyba w ogóle do życia. Kolejna podpowiedź. Flaga Norwegii nawiązuje do innych państw, słuchajcie. Flaga Norwegii, którą sobie możecie obejrzeć teraz na zdjęciu, przypomnimy sobie, jakby ktoś nie pamiętał z lekcji geografii, czerwona z niebieskim krzyżem, zaznaczonym na białym tle. Te kolory przywiązują dawne znaki, czy też związki polityczne Norwegii z Danią, to ten czerwony i biały, oraz ze Szwecją. Tutaj do koloru niebieskiego jest to odniesienie. Generalnie Norwegia aż do XIX wieku nie posiadała swojej własnej flagi. Wcześniej była kolonią duńską. Statki też norweskie jeszcze w XVI wieku pływały pod flagą szwedzką. Więc jak widzicie, te konotacje polityczne, nawet mimo tego, że dzisiaj Norwegia jest już niezależna, cały czas są zaznaczone właśnie na fladze norweskiej. To była ta podpowiedź. Kolejna. Obywatele tego kraju założyli stolicę innego państwa. Wikingowie, jak się domyślacie, bo oni generalnie po świecie lubili się wybierać nawet za ocean. Jest taka teoria, że to Norwegowie, czyli właśnie Wikingowie, odkryli Amerykę choćby. Tutaj są spory, natomiast na pewno Norwegowie założyli Dublin, a więc miasto w Irlandii, przepiękne miasto, właśnie założone przez Wikingów, którzy w 836 dopłynęli do wybrzeży dzisiejszego Dublinu, do rzeki Liffey i tam założyli osadę. Jak ta osada się rozrosła, możecie zobaczyć choćby na tych zdjęciach, więc no, przysłużyli się także Wikingowie norwescy Dublinowi, czy też Irlandczykom dzisiejszym. Kolejna podpowiedź, jaka była na Instagramie Adam Kotleszka, wodospady, dużo wodospadów. Tutaj oczywiście chodziło o to, No, że w Norwegii sporo tych wodospadów jest i to nie byle jakich, bo piękne, przepiękne. Tutaj akurat oglądacie szósty najwyższy wodospad na świecie. To jest wodospad o nazwie Vinufossen, ma 865 metrów, szósty pod względem na świecie, pod tym właśnie wysokości. Wyższe wodospady są tylko w Wenezueli, RPA, Peru i Stanach Zjednoczonych. Także Norwegia może się pochwalić naprawdę przepięknymi krajobrazami, więc kto może, niech się tam wybiera, bo to też jest piękne miejsce. Ja muszę wam powiedzieć, że mimo, że jestem z grona tych ciepłolubnych, takich ludzi, którzy uwielbiają leżeć na plaży i generalnie 40 stopni dla mnie nie jest problemem, problemem jest dla mnie 10 stopni, to jednak ta Norwegia mocno kusi. Trochę tak jak pamiętacie, opowiadałem wam o Wyspach Owczych, też taki kierunek, no nawet dla ludzi, którzy specjalnie za chłodniejszą temperaturą nie przepadają. Dobrze, teraz czas przejść do waszych odpowiedzi, jakich udzielaliście na Instagramie. Kilka z nich sobie wypisałem, kilka z nich było naprawdę dosyć interesujących. Mogę wam powiedzieć, że błądziliście palcem po mapie bardzo, bardzo mocno. Mongolia, Arabia Saudyjska, Nauru, proszę bardzo, tutaj cytuję. Nauru napisał Benoligno. Ja napisałem dzisiaj na Twitterze, że brakuje chyba jeszcze tylko Watykanu, San Marino i Nauru. No to Benoligno postanowił dodać 3 grosze od siebie i dorzucił właśnie to Nauru. Indonezja, Australia, Nowa Zelandia, Etiopia, Czad, Kirgistan, przepraszam, Kirgostan napisał Kowal. Ale to chyba nie ten Kowal, o którym myślicie. Burundi, Szwecja, nie wiem, pisze Big Baller Bober. Nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, ale na pewno nie będzie to Rosja. Tutaj brawo. To jeszcze tak ponad 190 razy możesz wykluczać kolejne państwa i w końcu trafisz, że to będzie Norwegia. Tylko i wyłącznie Finlandia, panie Adamie. No niekoniecznie, pisał Mackiewicz. Drogi Mackiewiczu, niekoniecznie jest to Finlandia. Wenezuela, czyli wcześniejsze Zimbabwe. No, tego komentarza nie za bardzo rozumiem, ale no, tak napisał Karias, więc czytamy. RPA brzmi niepasująco i niedorzecznie, ale strzelam, że RPA pisze Adam Packu. Islandia, proste, że Islandia pisze Lukars. Zgaduję bez Google, że Kanada. Jak nie, to następnym razem się uda, pisze Łukasz Pisarewicz. No Łukasz, strzelaj, w końcu Kanada się pewnie pojawi. Na pewno się pojawi w magazynie Lig Egzotycznych. Nawet mam już namiar na fajną polskojęzyczną osobę tam w Kanadzie, ale na razie cisza. Chile, Mianma, Uzbekistan, autonomia Kaliska, pisał Adam Skobierski, definitywnie Finlandia, pisał Glel, MXBX. Myślałem, że chodzi o MXPX, to jest taki bardzo dobry pangrokowy zespół. Sprawdźcie tak swoją drogą. Nie są z Norwegii. Papua, a może Gwinea, pisał Mateusz. Wioska Smurfów, pisał Carlito. Zawsze mi pasuje 5, ale biorę w ciemno. Każdy odcinek, pisze Justyna. Kapil napisał, że Związek Radziecki. Kambodża, Tanzania. Adamie, dawaj trudniejsze te podpowiedzi. Boliwia na 100%, pisał Maciejewski. Nie, nie na 100%. Myślałbym i 100 lat i tak bym nie wymyślił, pisze, a co mi tam? Więc jak widzicie, opinie są podzielone co do trudności tych zagadek. Zawsze dostaję mnóstwo takich odpowiedzi, że bardzo prosta ta zagadka w tym tygodniu, dawaj trudniejsze, a potem komentarz następny jest, za trudne dajesz te zagadki, dawaj łatwiejsze. Więc no, nigdy się nie uda idealnie wypośrodkować. Jeden komentarz, który bardzo mi się spodobał. Panie Adamie, całe moje biuro czeka na podpowiedzi do dzisiejszego odcinka. Proszę się pospieszyć, napisał Piotr Środawa. To jeszcze zanim te podpowiedzi wczoraj wjechały na Instagram, ale jak widzicie, nie wiem gdzie jest to biuro, ale zdecydowanie je pozdrawiam. Bardzo mnie to cieszy, że tak reagujecie na ten magazyn. W ogóle mnóstwo fajnych zawsze dostaję od was wiadomości, że wyczekujecie w poniedziałek na magazyn Lig Egzotycznych, że faceci piszą, że specjalnie namówili ich dziewczynę, żeby pomogła im założyć Instagrama, bo oni nigdy Instagrama nie mieli, a właśnie ten Instagram służy im do tego, żeby odgadywać zagadki. Więc bardzo, bardzo wam za te wszystkie komentarze dziękuję. Ale teraz już najważniejsza informacja, bowiem Michał Radny. To jest osoba, która najszybciej odgadła, że chodzi o Norwegię i uwierz mi, Michale, byłeś, zajęło ci to jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. To są oczywiście tradycyjne brawa dla ciebie. Trafiłeś bardzo szybko, że chodzi właśnie o Norwegię. Także mamy rozwikłaną tę zagadkę, drodzy państwo. Jak widać, była ona umiarkowanie trudna, tak bym powiedział. No a teraz już przechodzimy do piłki nożnej. Wprowadzenie było. Wiecie mniej więcej, tak jakim krajem jest Norwegia. Będą też goście, więc bądźcie spokojni. Nie tylko ja tutaj będę dzisiaj w studio. A na sam początek powiemy sobie o Eliteserien. To jest, tak nazywa się ta najwyższa klasa rozgrywkowa w Norwegii. Mamy taką mapkę, która pokazuje nam, gdzie są zlokalizowane poszczególne drużyny Eliteserien w obecnym sezonie. sezonie 2020. O właśnie, to jest ta mapka, którą teraz widzicie na swoich ekranach. 16 drużyn rozsianych, jak widzicie, no niemal po całej Norwegii. Żałuję, że nie ma Tromso, ekipy, w której grał choćby Jarek Fojut, bo wtedy zdecydowanie musielibyśmy tę mapkę jeszcze na północ tam troszeczkę dociągnąć, żebyście zobaczyli. Teraz Bodø Glimt jest tą drużyną, która jest najbardziej na północ wysunięta. Swoją drogą Bodø, które jest liderem obecnie po kilku kolejkach tego sezonu. Muszę wam powiedzieć, że mam przyjemność komentować tę ligę od tego sezonu i jestem pozytywnie zaskoczony, szczerze przyznaję, bo wcześniej Ligę Norweską śledziłem no, trochę z doskoku, jakby nie da się śledzić wszystkich lig egzotycznych, ale staram się gdzieś tam to nadrabiać. Teraz ze względu właśnie na to, że komentuję, oglądam prawie no, większość meczów w kolejce i jestem bardzo mile zaskoczony, ale to takie tylko wprowadzenie. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wyglądają stadiony poszczególnych drużyn w Elite Serien w tym sezonie, w 2020, bo te stadiony są bardzo specyficzne. Zdecydowana większość z nich posiada tylko i wyłącznie sztuczną nawierzchnię. Bodaj teraz 5 stadionów w Elite Serien ma tylko tę naturalną nawierzchnię. To są, żeby was nie skłamać, co wypisałem sobie, bo z pamięci nie wszystko bym był w stanie powiedzieć. Na pewno Stabek, na pewno Rosenborg. To pierwsze, które przychodzą mi do głowy. Oglądamy stadiony w Lidze Norweskiej sezon 2020. Tak mniej więcej wyglądają stadiony w Norwegii, drodzy państwo, a tak wygląda moje studio, kiedy już przybyli do niego dzisiejsi goście. Zaczynamy od mojej lewej strony. Kamil Olsztyński, człowiek, który w Norwegii pracuje w piłce nożnej od 10 lat. Jako bramkarz sam broni, ale nie tylko, bo jest dzisiaj trenerem. Prowadzisz treningi indywidualne wśród bramkarzy. Jesteś także obecnie dyrektorem bramkarzy i trenerów w największym juniorskim klubie w Norwegii. Uwaga, uwaga, spróbuję przeczytać, ty mnie poprawisz. Nazwa. Okay. Lørenskog.
Lørenskog.
Pięknie.
Stemme.
Witam ciebie.
Dziękuję bardzo.
Nic nie przekręciłem.
Nic. Wszystko było z idealnym akcentem.
Kamil, w ogóle ty jesteś gościem, który ma rekord, jeżeli chodzi o liczbę występów w drugiej lidze norweskiej.
Tak.
I próbowaliśmy je policzyć i doszliśmy do 380 i dalej już nam się nie chciało, a dalej jeszcze lista pewnie troszeczkę by trwała.
Tak, to był trzeci poziom rozgrywkowy, ale udało się jakoś zaklimatyzować i zagrać taką ilość meczy. No ostatnie dwa lata były ciężkie, bo było ciężko pogodzić życie, pracę trenerską z pracą, nie pracą, tylko z hobby piłkarza, bo piłka nożna w Norwegii na tym poziomie jest bardziej hobby. Mhm. Są profesjonalne kontrakty, no, ale nie we wszystkich klubach.
To powiem ci, że świetnie, że o tym wspominasz, bo z Pawłem Tanoną, który jest dzisiaj także moim gościem.
Witam.
Pawła możecie kojarzyć z magazynu Lig Egzotycznych o Lidze Norweskiej na antenie Radia Weszło FM, bo już z Pawłem kiedyś sobie rozmawialiśmy. No, człowiek, który o Lidze Norweskiej wie... Jak powiem wszystko, to nie wiem, czy nie przesadzę, ale prawie wszystko, to na pewno. To
ja jestem akurat skromny pod
wiem,
tym,
dlatego
pod tym
ja się,
względem.
Dlatego ja cię tak zapowiadam. Ale uwierzcie mi, że gość, który o Lidze Norweskiej wie bardzo, bardzo dużo. Paweł, pamiętasz, my sobie rozmawialiśmy, że często jak wchodzimy na 90 minut, bo oni często piszą o tych polskich piłkarzach w bardzo egzotycznych ligach, na przykład jak ktoś podpisuje jakiś Polak w drugiej Lidze Norweskiej, w trzeciej, to te komentarze są na zasadzie następującej. A, idzie tam, a będzie zarabiał pewnie tyle samo, co w Ekstraklasie, albo jeszcze więcej.
Tak.
Rozumiem, że dementujemy to.
Tak, no myślę, że to spokojnie możemy zdementować. Bo jednak no, z piłki nożnej w Norwegii jest ciężko wyżyć na poziomie wyższym niż w Ekstraklasie, chociażby już nie mówiąc o drugim, trzecim czy czwartym poziomie, bo tam takich pieniędzy no, nie ma mowy o
no
takich
właśnie.
Sumach.
Kamil, ty będziesz mógł coś na ten temat powiedzieć, jak to wyglądało. Bo
zdecydowanie tak.
Ty do Norwegii trafiałeś w 2010 roku, więc już dekadę temu.
Dekadę, ojeja,
no,
czuję się jak dinozaur.
Jak podpisałeś tam swoją pierwszą umowę, to było wtedy, to był trzeci poziom rozgrywkowy?
Dokładnie.
Byłeś 100% piłkarzem, czy musiałeś jeszcze dorabiać sobie gdzieś w jakiejś fabryce?
Najfajniejsze było to, że traktowano mnie jak prawdziwego piłkarza, tylko że wiadomo, warunki kontraktowe nie były tak fenomenalne, jak tam się wszystkim wydawało. Były coraz lepsze, z roku na rok były lepsze, lecz treningi były o godzinie 17-18, dlatego poprosiłem klub, żebym dostał jakąś pracę. Mhm. Moją pierwszą pracę była praca na taśmie w rzeźni.
Okay.
I nie miałem nic, nauczyłem się etyki pracy, no i oczywiście jakieś pieniążki człowiek mógł zarobić. Mhm. I chyba to zaskarbiło sobie tubylców, dlatego że nie przyjechałem jako wielki piłkarz, tylko jako normalny człowiek, który chce zarobić, no przy okazji chce grać w piłkę. Mhm. Także było ciężko wyważyć, co jest moją pracą, ale chyba sobie jakoś to trzech położył i
ale to już dekada. Ta umowa, czy ten kontrakt, jaki dostałeś na trzecim poziomie rozgrywkowym, on pozwalał ci się utrzymać w Norwegii, czy to byłoby raczej od pierwszego do pierwszego?
Dokładnie, od pierwszego do pierwszego.
Okej, okay. To dobrze, że to wyjaśniasz. To jak będziecie teraz widzieli komentarze w jakimkolwiek portalu, już pomijam, czy to jest 90 minut, czy cokolwiek innego, to dementujcie. Paweł, ty 5 lat mieszkałeś w Norwegii, cały czas gdzieś tam cię ciągnie, wiem, że za parę dni znowu wylatujesz za jakiś czas.
Tak, za tydzień.
Do Norwegii, za tydzień znowu lecisz. Czy ja nie przesadziłem, mówiąc o tym, że Norwegia, czy w ogóle Norwedzy, to są tacy ludzie, którzy bardzo mocno przestrzegają prawa?
No myślę, że...
Masz porównanie, wiesz, przepraszam, jeszcze tylko ci wejdę, bo masz porównanie do tego, co tutaj jest w Polsce. W Polsce wiesz, jak z tym jest. No ja nie mówię, że my jesteśmy jacyś najgorsi, absolutnie nie o to mi chodzi. Zmierzam do tego, że nawet jak rozmawiam ze znajomymi, którzy wylecieli na przykład do pracy w Norwegii, mówią, że kompletnie inny świat pod wieloma względami, właśnie między innymi pod względami przestrzegania, powiedzmy, prawa.
No to przestrzeganie prawa, tak jak mówisz, jest o wiele jakby na wyższym poziomie niż w Polsce, chociaż wyjście wieczorem na miasto, czy w Trondheim, czy w Oslo, czy gdzieś o 23, to z tym różnie bywa, ale tak w codziennym życiu to myślę, że naprawdę jest, tam ludzie bardziej szanują to prawo. Mhm. Przestrzegają go, może nie szanują, bo nie jest tak, że ludzie lubią być jakby pod tym butem, lubią, kochają wszystkie ograniczenia, wszystkie prawa, ale szanują to i bardziej przestrzegają.
Dostałeś kiedyś mandat w Norwegii?
Na szczęście nie. Chociaż gdyby, może się sprzedam, ale gdyby mnie czasem policja zatrzymała, to może bym dostał, ale...
Okej. Okay. Miałeś po prostu szczęście, tak?
Tak. Może nie, się śmieję trochę, ale parę razy tam jak przycisnąłem trochę pedał gazu i tak potem patrzyłem na licznik, to może by... gdyby ta policja gdzieś tam była obok, to byłby mandat, ale tak, to jednak nigdy nie lubiłem łamać prawa, więc tu się wybronię tym trochę.
Okej. Okay. Kamil, ty żyjesz troszeczkę dłużej na tym świecie, dłużej mieszkałeś w Norwegii, więc słucham ciebie. Jak u ciebie z przestrzeganiem prawa w Norwegii?
Chcesz mówić. To nie jest powód do dumy, ale w pierwszym kontrakcie, kontrakt nie był tak wysoki, lecz dostałem samochód klubowy i było to Subaru Impreza.
To takie można trochę polatać.
No właśnie, tylko nie na norweskich drogach. I do czego nawiązuję, dyrektorzy klubu stwierdzili, że muszę pojechać po dwóch zawodników na Gardermoen, czyli na lotnisko. Chłopacy przyjechali na testy. Dobrze, że któryś z nich posiadał prawa jazdy europejskie, bo ja już nie wróciłem tym samochodem.
Jak to?
Jako kierowca. Także byłem pasażerem, straciłem prawo jazdy wtedy.
Okej.
No i było mi naprawdę głupio, bo dość, nogę miałem dość ciężką. No i na okres kontraktu ten samochód był na parkingu. Także od tamtej pory się nauczyłem zwalniać.
Brutalna.
Brutalna. Przy samochodach to taka anegdotka dosłownie sprzed kilku dni właśnie o zaufaniu społecznym, o przestrzeganiu prawa i tak dalej. Jak kilka dni temu Torgej Borwen przeszedł od Rosenborga. Rosenborg na Facebooku napisał ogłoszenie, że samochód Borwena stoi pod jego domem w Skien. I szukają kogoś, kto mógłby ten samochód wsiąść w ten samochód i go przywieźć do Trondheim.
Okej. Okay. Czyli teoretycznie obca osoba mogła wziąć ten samochód.
Tak, i chętne osoby mogły, nam był podany mail w ogłoszeniu do jednego z pracowników klubu, można się tam było zgłosić i tam pewnie ten szczęśliwy, z którego wybrali, jadący akurat na tej trasie danego dnia, mógł wsiąść w samochód Borwena i mógł go przywieźć pod dom w Trondheim.
No w Polsce nie słyszałem o takiej akcji. Nie wiem, czy ten samochód by dojechał tam, gdzie miałby dojechać. No ale to jest Norwegia i o tej Norwegii dzisiaj sobie chcę z wami rozmawiać. Kamil, co ciebie najbardziej zaskoczyło? Bo dla ciebie Norwegia to był drugi przystanek zagraniczny po Polsce, bo byłeś jeszcze przez chwilę w Finlandii.
W Finlandii, dokładnie Vaasa, VFK Vaasa. To była fajna taka odskocznia. No i tak jakby zapoczątkowanie jakiejś, nie wiem, pasji co do Skandynawii. Był to krótki okres, był to tylko rok czasu, ale na pewno mi pomógł wkomponować się bardziej w rynek skandynawski. Wiesz, to jest Finlandia, a Norwegia to jest całkowicie inny świat. Okay. To są dwa różne bieguny.
A czemu? Dlaczego? Jakie są takie różnice najbardziej, które ci się rzuciły w oczy?
Kiedy ja byłem w tej Finlandii, o Boże, jedyny to kupę
lat. 100 lat temu, ale coś pamiętasz jeszcze.
Pamiętam. No na pewno mentalność Finów a Norwegów jest znacznie inna. Patrzenie na nas Polaków w bardziej taki otwarty sposób. W Finlandii nie było ich tak wielu. W Norwegii jednak Norwegia bazuje na nas Polakach, czy to w budowlance, czy No
jest nas tam więcej medycynie. Generalnie i też sporo nam, no, jakby nie patrzeć, Norwegowie zawdzięczają, tak?
To,
bo te ciężkie prace, często fizyczne, bardzo wiele razy po prostu Polacy wykonywali i nadal wykonują.
Pewnie, jest wielu inżynierów, którzy między innymi budowali Munk Muzeum, czyli Muzeum Munka. Mhm. To byli polscy inżynierzy, także na pewno jesteśmy, odgrywamy bardzo ważną rolę. No i jest kilku trenerów bramkarzy, którzy są w różnych klubach, tak jak Kamil Ryłka, Bartek Derengowski, ja. Także coś tam jesteśmy jakoś, nie wiem...
Ocenieni jesteśmy po prostu.
W jaki sposób, także no, poprzez chyba tą etykę pracy, poprzez tą pasję do bycia bramkarzem, bycia trenerem bramkarzy. Także pasja budzi profesjonalizm, także to chyba jednak pomogło nam w dalszym rozwoju.
W międzyczasie będą twoje zdjęcia, więc jakbyś chciał się do kogoś...
Tak.
Mógłbyś powiedzieć, że wybroniłeś, to by nikt nie sprawdził.
Wiem,
tego.
No ale była. Także nie.
To są z czasów gry dla jakiego klubu?
To był Gjøvik Lyn po kontuzji. To mój, powiem szczerze, ukochany klub, dlatego to również Gjøvik Lyn.
To jest jeszcze trzeci poziom rozgrywkowy?
Tak, trzeci poziom rozgrywkowy. Mhm. To był mecz po 24 latach derbowy z Raufoss. To również Raufoss, to był dla Gruru.
Powiem ci, że brameczki takie dostawiane widzę.
Dokładnie, i wszystko sztuczne. Mhm. Och, widok na moje Empire Steel Building.
Powiedz mi, wiesz co, zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś o tej etyce pracy, że tam się nauczyłeś dopiero w Norwegii tego pojęcia. Co to znaczy? W Polsce tego nie ma, czy jakoś inaczej do tego podchodzimy?
Na pewno jest, tylko że w Polsce jest ten status piłkarza, sportowca jest tak wysoki, że nie starcza nam czasu, może nie mamy miejsca w życiu na coś więcej jak tylko sport. Mhm. W Norwegii jest najpierw szkoła praca, ta etyka pracy, no i żadna praca nie hańbi. Mhm. I to jest fajnie połączone. Ta Norwegia pewnie staje się krajem, tak w naszym mniemaniu, polskim mniemaniu, bardzo nieprofesjonalna, ale jednak jak możemy zauważyć, wielu zawodników młodych czy dojrzałych już nawet gra za granicą, gra w Premier League, czy w Borussii Haaland, czy Odegaard, czy Jarstein, Rune Jarstein, świetny bramkarz, Nyland, Aston Villa. Wszyscy ci chłopacy zaczynali od sprzedawania sklepiku, kawy, herbaty.
Okay. Haaland też najpierw sprzedawał coś?
Tak, w Brynę. Okay. Jak grał w drugiej Brynę, graliśmy przeciwko sobie parę meczy kontrolnych. Był takim okrągłym chłopakiem. Aha. I grał na drugim poziomie rozgrywkowym. Także chyba to jest pewien klucz do tego, żeby szanować prawdopodobnie ten pieniądz, o którym mówimy tak często, ale i mieć jakiś szacunek do życia, bo nie sama piłka. Także kolega pewnie śmiało o tym może dużo powiedzieć.
Że nie tylko piłka?
Dokładnie.
No. Jest naprawdę, no i też przywiązanie do tych klubów na takim amatorskim poziomie, na tym bredę, jak to mówimy po norwesku, czyli że nie tylko sport, ludzie się angażują w organizację klubu, w życie klubu, w prowadzenie klubu i naprawdę to przywiązanie, nie jest tak, że przychodzisz na trening, pokopiesz przez półtorej godziny i wracasz do domu, tylko jak dzieciaki grają, to rodzice się angażują, pieką ciasta, robią kawę, sprzedają
Czyli
kawę.
Czyli ta cała lokalna społeczność angażuje się w życie tej drużyny, nie tylko od strony sportowej, dokładnie. Tylko chodzi o to, że takie integracje jak można.
Ja sam chodząc parę razy na mecze klubu, którego tam czerwona koszulka jest na piątą dywizję, na szósty poziom rozgrywkowy.
Czekajcie, bo to jest hit. W magazynie Lig Egzotycznych takie koszulki mają największą wartość. Ja muszę ją pokazać. To jest koszulka z piątej ligi norweskiej. To jest twoja koszulka?
Tak, jeden mecz w niej na seniorskim poziomie rozegrałem.
Nazwa drużyny raz jeszcze.
Malvik i Dreslak.
Dobra. Trochę mi, wiesz co, przypomina Midtjylland z Danii. Herb. Ale to takie pierwsze skojarzenie. Tylko.
Kolory podobne.
To jest rarytas, proszę państwa. Piąta liga norweska w magazynie Lig Egzotycznych. To jak byłaby koszulka Messiego albo Ronaldo, to bym przeszedł obojętnie, ale jak widzę piątą ligę norweską, to się jaram, naprawdę. Więc no, możesz kontynuować.
Tak, i już po tym, jak chodząc też, jak przestałem grać w piłkę z powodów zdrowotnych, chodząc na mecze, na trybuny, to na mecze po 50-100 osób, ale powiedzmy rodziny zawodników, rodzice młodszych zawodników z drużyn juniorskich chodziły z kawą, rozdawały ludziom na trybunach, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Mm-hmm.
Mogę?
Pewnie. No
to... Jest coś takiego jak Dugnad, jeśli mówimy o tych pracach społecznych, jest coś takiego jak Dugnad w Norwegii.
Co to znaczy?
Już tłumaczę. To jest praca społeczna na rzecz klubu. Także mieliśmy najczęściej ci z zagranicy, bo w Gjowik mieliśmy paru zawodników, którzy przyjeżdżali z Atletico Madryt, jak Manu Hervas, Patrzy Gutierrez z Elche. Naprawdę mieliśmy egzotyczny norweski klub w tym Gjowik. Oni do tej pory są w szoku, jak każdy z nas, z tych zawodników, którzy byli w Gjowik, idzie pracować, kopać doły, meble przestawiać do jakiegoś sponsora i dzięki temu cała drużyna dostawała jakiś zastrzyk finansowy na nasze kontrakty, na nasze wyjazdy, na nasze obozy. Także sami sobie na to zapracowaliśmy drużyną. Także nie wyobrażam sobie, żeby polski klub pierwszy czy drugoligowy.
A masz doświadczenie też z tych niższych lig w Polsce przecież.
Zdecydowanie. Poszedł na budowę i na przykład rzucał tynki. Byłoby na pewno ciężko.
Przypomnij jeszcze, gdzie grałeś tutaj w Polsce.
Wisła Płock.
Zawisza.
Zawisza Hydrobudowa Bydgoszcz.
Tak.
Start Otwock. To był ostatni mój klub, z którego wyjechałem do Norwegii.
Była wtedy druga liga?
Tak, byliśmy od pierwszej ligi, nie? Dokładnie. Przegraliśmy wtedy z Niecierzą. Trenerem był świetny trener i fantastyczny człowiek Dariusz Dźwigała. Było naprawdę fajnie, a było to dawno.
No, lata lecą. Natomiast wiesz, zmierzam do tego, bo w Polsce też są czasami przykłady, nawet na poziomie drugiej ligi, że zawodnicy pracują. Górnik Polkowice jest takim przykładem. Pracują w kopalni. Natomiast to są raczej wyjątki. Raczej w drugiej lidze, w pierwszej już na 100%, w drugiej lidze też większość zawodników może się utrzymać tylko i wyłącznie z piłki nożnej. A tak jak wy mówicie, że Norwegia jest takim krajem, że nawet na tym drugim poziomie rozgrywkowym, nikt nie utrzymuje się tylko z piłki nożnej.
Nawet nie wiem, jak pamiętasz, jak tutaj rozmawialiśmy w radiu te półtora roku temu i podawaliśmy przykład Ranheim, które awansowało do
Ekstraklasy. Mamy koszulkę Ranheim, po lewej stronie.
Mamy koszulkę Ranheim, gdzie oni poławali się do Ekstraklasy. Po 60 ponad latach oni wrócili na najwyższy poziom. Najwyższa pensja wynosiła 15 tysięcy koron miesięcznie. To nawet z taką kwotą jest ciężko nawet żyć od pierwszego do pierwszego.
W Norwegii.
Wszyscy zawodnicy musieli pracować dodatkowo poza graniem w Eliteserien.
To wcale nie był klub z jakiejś małej mieściny przecież, Ranheim.
No nie. Tak? To jest klub z Trondheim.
Lokalny rywal Rosenborga.
A co jest najśmieszniejsze w tym, że Ranheim pochodzi, tak jak wiele norweskich klubów, to jest po prostu nazwa miejsca. Ranheim to jest dzielnica Trondheim i pewnym paradoksem jest to, że Ranheim jest najbogatszą dzielnicą w Trondheim i tam średni dochód na mieszkańca jest właśnie na Ranheim jest najwyższy, ale klub był tak mały, że piłkarze grający tam w Ekstraklasie musieli dodatkowo pracować.
Czym się zajmowali?
Głównie prace fizyczne to nie były. Wiem, że część tam pracowała w banku, część pracowała w klubie, chociażby w dziale marketingu, więc myślę, praca bardziej biurowa niż fizyczna.
Okej. Kamil, a ta praca w rzeźni, jaką ty dostałeś za pierwszym razem, to była twoja jedyna praca?
To było 11 lat temu. Ojejku. Tak, to była pierwsza praca, na którą się zgodziłem. To było takie naprawdę super orzeźwienie, bo z piłkarza predyspującego, który będzie grał. Myślałem, że najmniej w pierwszej lidze norweskiej. Nagle się pojawiłem w rzeźni, ale jakoś to człowiek się wkomponował. Później to była pomocnik malarza, bo głównym sponsorem była firma malarska, gdzie człowiek się nauczył remontować mieszkania.
Taka użyteczna
bardzo
wiedza.
Dokładnie. Pomogło mi to w rozwoju moich nieruchomości w dalszym etapie życia. Później zostałem przedszkolanką.
Przedszkolanką?
Byłem przedszkolanką przez 5,5 miesiąca.
Ale poczekaj, czy ja to dobrze rozumiem? Pracowałeś normalnie w przedszkolu i ludzie powierzali tobie swoje pociechy i ty się nimi zajmowałeś przez 8 godzin?
Dokładnie. To było fajne odskocznie od tej piłki, dlatego że mogłem się nauczyć najczystszego języka norweskiego, jaki jest, jak dzieci mówią. Później była praca w szkole jako miljoveileder, czyli taki pracownik socjalny, ale już wtedy już to było po studiach. No i później było warne player, to taki jakby pracownik socjalny, ale bardziej pedagog specjalny. I to były moje ostatnie 3 lata. Od półtora roku już nie pracuję w żadnej szkole czy w żadnej firmie malarskiej. Pracuję w klubie sportowym.
Czyli dopiero po 30 tak naprawdę jesteś na full nie tylko piłkarzem, ale po prostu pracujesz przy piłce nożnej.
Dokładnie. Także to łączę jedno z lepszym i jestem naprawdę szczęściarzem, pracując na 100% etatu z bramkarzami i jeszcze móc grać w piłkę na jakichś tam profesjonalnych kontraktach, bo tak jak mówimy, o 4,5 tysiąca koron wzwyż, to są profesjonalne kontrakty.
Mhm. Ale to nie są pieniądze, które dają ci
zdecydowanie nie.
Cokolwiek.
No nie. Tak. Są kluby, tak jak był Giowik, które płaciły galaktyczne ceny za nas piłkarzy, tak jak mówię, Atletico Madryt, Manu Hervas, Dag Alexander Olsen, który jest kapitanem jak na dzień dzisiejszy tego klubu, w którym ostatnio byłem i gdzie mam swój dom. To jest zawodnik, który grał w Tottenhamie i Walencji.
Mhm. Widział dużą, prawdziwą, profesjonalną piłkę.
Dokładnie. Jest też Rocky Lekaj, który grał w Sheffield, który ma swojego prywatnego sponsora. Jest paru angielskich zawodników ściągniętych z Arsenalu Londyn, tak jak Lenson. Klub stawia na siłę wszystko na jedną kartę, żeby móc wrócić do tej drugiej ligi. Myślę, że będzie ciężko, bo to są kluby bardziej zżyte, tak jak mówię, Lawrence Cook, Eidsvoll w tej trzeciej lidze, które również chcą na siłę wrócić do tej wyższej okay. ligi. Także.
Niższe ligi w Norwegii to też jest w ogóle ciekawy temat. Natomiast też chciałem pogadać trochę o tej elite serii, o tym najwyższej klasie rozgrywkowej, ale zanim to nastąpi. Norwegowie oglądają swoją ligę, to jasne, natomiast wiem, że bardzo z takim tęsknym pożądaniem wręcz oglądają na wyspy. Angielska Premier League to jest, rozumiem, liga numer jeden tam.
Dokładnie. Najgorsze są dni weekendowe, kiedy Manchester gra z United. Mhm. To kluby jak kluby z ekstraklasy wiedzą, że nikt nie przyjdzie na
ich mecze.
Na ich mecze. Terminy meczy muszą być tak rozłożone, że nie nakładają się z tymi hitami Premier League.
Bo wszyscy kibice, mimo tego, że na co dzień kibicują Rosenborgowi, Molde, Lyn, komukolwiek, dokładnie. I tak po prostu polecą do Anglii na mecz, tak, żeby
bardzo,
oglądać
bardzo często właśnie angielskie kluby są jakby klubami pierwszego wyboru. Bo też przez to, że Norwegów stać, gdzieś czytałem, że ponad 100 tysięcy Norwegów rocznie lata na mecze do Anglii. I to też często widać właśnie na ulicach, czy Norwegowie lubią się jakby obnosić z tym, komu kibicują, czy są flagi przed domami wiszą. I zdarza się, że w sobotę wisi na przykład flaga i Rosenborga, i Liverpoolu przed domem.
Okay.
Dokładnie. Mam paru znajomych, którzy mają karnety na Tottenham, na Old Trafford oczywiście. I kupują te karnety z racji tego, że są kibicami, a lecą prawdopodobnie 3-4 razy, 3-4 razy w roku, także wspierają klub w 100%.
A ile z tego skorzystałem, ile mi się uda polecieć, to już
dokładnie
zależy, jak wypadnie. Rozmawiamy sobie o kibicach w Norwegii, to chciałbym Państwu pokazać, jak wyglądają trybuny w lidze norweskiej. To będzie taka kompilacja, taka zbitka z ubiegłego sezonu, z 2019 roku, z Eliteserien. Norwegowie też lubią naginać prawo. Oglądamy. Trochę się dzieje, drodzy Państwo, na trybunach w Norwegii, ale co mi się podobało, tak jak pokazywaliśmy ten film, to tutaj Kamil mnie szturcha i mówi, o, tego znam. I pokazał na pana, który stał bez koszulki i palił flagę. Kto to był, powiedz? Co ty masz za znajomych w Norwegii?
Ach, to nie jest zbyt wielki kraj, także
wszyscy się znacie.
5 milionów mieszkańców i ci, co żyją piłką, to jednak rozpoznawalne są osoby.
Okej.
Okay. Także.
Kibicy, dobra, nie musisz powiedzieć, kto to jest. Natomiast to był kibic Vålerengi, który palił flagę Lillestrøm. Lillestrøm to generalnie kibice, znaczy w ogóle drużyna taka raczej nielubiana w Norwegii. Mimo tego, że to nie jest jakiś hegemon, to nie jest Rosenborg, który seryjnie zdobywa tytuły. Natomiast no, wielu uznaje ich za mocną pakę, jeżeli chodzi o kibiców. A z czego wynika ta no, często nawet nienawiść z innych stron Norwegii właśnie w stronę tego klubu?
Znaczy raz myślę, że oni są faktycznie mocno kibicowsko ustawieni. Myślę, że gdybyśmy mieli porównać jakąś grupę kibiców, która jest powiedzmy zbliżona temperamentem do Polski czy Bałkanów, Europy Wschodniej, to musielibyśmy wskazać na Lillestrøm. I to wynika z tego, że ich wszyscy nienawidzą, ponieważ oni nienawidzą wszystkich.
Okay.
Tak jak jest nie lubią się z Vålerengą, no derby z Vålerengą, z mecze z Rosenborgiem, mecze z Brann, gdzie oni też lubią podsycać atmosferę, gdzie była na przykład sytuacja, bodajże to był sezon 2018, kiedy kibic Brannu Bergen jadąc na mecz z Vålerengą w Oslo wpadł pod metro i niestety skończyło się amputacją obu nóg. A i podczas meczu z Branem kibice Lillestrøm wywiesili prześmiewczą sektorówkę na temat tego kibica, który stracił obie nogi.
Okej, no, grubo się bawią. A w ogóle ten styl kibicowania w Norwegii, bo ty mówisz, że Lillestrøm to jest taka drużyna, co się kibice, którzy się mocno wyróżniają, a inne drużyny, inni kibice, to jest taki raczej spokój na trybunach, czy powiecie co? Ostatnio jak komentuję tę ligę, to teraz w Norwegii są te obostrzenia, że może wejść 200 kibiców na stadion.
Dokładnie.
I co mnie urzekło, to w pierwszych kolejkach było tak, że nie dość, że faktycznie było tych 200 kibiców, to oni jeszcze bardzo przestrzegali tego, że musi być 1,5 metra odstępu. Później w następnych kolejkach już widziałem, że coraz bliżej siebie siedzą.
Ale zależy od stadionu, bo teraz w ten weekend, teraz jak były mecze, to na niektórych stadionach, chociażby bodajże w Ålesund albo w Start w Kristiansandzie, to te odległości były przestrzegane. Okay. Chociażby po pierwszej kolejce była sytuacja, kiedy na Rosenborgu i na Sarpsborgu przede wszystkim kibice stali obok siebie śpiewające, no to potem były nieprzyjemności po tym meczu i faktycznie od kolejnego spotkania na stadionie w Sarpsborgu już te odległości były zachowywane.
Mm-hmm. No to mnie urzekło generalnie, bo mieliśmy wtedy takie porównanie do Polski, kiedy tutaj też teoretycznie kibice powinni jakieś odległości zachowywać. Niekoniecznie nam się to udawało, a włączałem mecz Ligi Norweskiej i tam jakby centymetrem wymierzone 1,5 metra.
Dokładnie. Co do tych dystansów pomiędzy kibicami, jest to bardzo fajnie, bo Norwegia nie potrzebuje żadnej policji, która by do tego która by przestrzegała tych zasad. Oni sami to przestrzegają, tych zasad. Oni wiedzą, że reguła jest regułą, no i ma być 1,5 metra. Tak samo było czy z myciem rąk, z dystansem, niewychodzeniem z domu, z kwarantanną. Nikt nikogo nie sprawdzał, oni sami siebie sprawdzali, także myślę, że to fajnie zorganizowany naród. Mhm.
Ale właśnie a propos policji na stadionach, przypomniałem się jakiejś sytuacji, jak byłem na meczu Ligi Europy na Rosenborgu z Vardarem z Macedonii. Wychodząc ze stadionu już po meczu, zaczęli też wychodzić kibice Vardaru, ale byli oni tak jakby chyba zszokowani obecnością tym, że kobiety są policjantkami i była sytuacja, gdzie 2-3 byczków 2 na 2 robili sobie po kolei zdjęcia z policjantką blondynką.
ładne obrazki.
Co do Vålerengi i Lillestrøm, znam taką parę, mam przyjemność znać taką parę, gdzie w tej parze mąż kibicuje Vålerengi, a żona kibicuje Lillestrøm.
No, to jak oni się dogadali?
To już nie wnikam.
Zostawiamy.
Jest to bardzo fajnie, bo to, co dzieje się na stadionie, dzieje się na stadionie, to, co się dzieje poza stadionem. Nigdy nie słyszałem o jakichś walkach ulicznych, chuliganach, ustawkach.
Właśnie to jest, była sytuacja w zeszłym roku, właśnie przy okazji meczu Lillestrøm-Rosenborg w Trondheim. W centrum miasta kilkunastu kibiców obu drużyn zaczęło się bić i zabrali stoliki i krzesła sprzed jednej restauracji w centrum miasta i zaczęli tymi stolikami przez ulicę rzucać w siebie. Okay. Więc sporadycznie, ale takie sytuacje też mają miejsce. W Oslo też 2 lata temu. Też znowu kibice Rosenborga się w to plątali, ale znowu w tym przypadku oni byli ofiarami, siedzieli w pubie i do pubu wbiła grupka kibiców Vålerengi i tam zrobiła, że tak powiem, miazgę z tego miejsca.
Okej, okay, dobra.
Ale naprawdę to są tak sporadyczne przypadki, że to się nie zdarza praktycznie.
Czyli w porównaniu do Polski, jeżeli moglibyśmy to na polskie realia przenieść, to u nas się dzieje więcej?
Mimo, że się dzieje mało, to się dzieje więcej. Mhm.
Dokładnie. Ja jestem fanem polskiego kibicowania i przed meczem, nawet jak wychodząc na boisko, mam parę swoich ulubionych piosenek, także speaker zawsze wysyła te piosenki. No jedna z nich to jest, nie będę reklamował, ale jest to piosenka jednego z polskich warszawskich klubów. I pełnym sercem zawsze moi kibice, czy moi Norwedzy, tak jak nazwę, słuchali, jak się kibicuje.
Tak. A to było puszczane na stadionie przed meczem?
Senu w Warszawie, Czesław Niemen, śpiewany przez kibiców.
To dzięki tobie?
No oczywiście. Okay. Także zareklamowałem z najlepszej strony polskie kibicowanie i polskość na stadionach. Także Norwedzy muszą się bardzo dużo uczyć od polskich kibiców. Może nie pod względem agresywności, ale jednak takiego
zaangażowania,
pasji. Tego śpiewu. Najgorsze było to, że Norwegia grała z Hiszpanią, stadion był pełny na ulewal, dostaliśmy bilety ze związku, super zadowoleni, na świetnej loży. Przez 90 minut, 5 minut było śpiewane, a te 5 minut to było 3 minuty hymnu.
Okay.
Także troszkę stypa na meczach narodowych.
Czyli bardziej teatr niż stadion piłkarski, taki jaki my znamy.
Dokładnie. Norwedzy mają też to do siebie, że kibicują wtedy, kiedy jest dobrze. Wtedy, kiedy nie jest za dobrze, to nie krytykują, ale nie kibicują.
Niekoniecznie kibicują.
Także unikają troszeczkę. Także jak coś się dzieje, to są. Okay. Ktoś musi podsycić tą atmosferę, ktoś musi podkręcić ten balon, tak jak jest balon pomiędzy Wollerengą a Lillestrem, tak jak jest balon pomiędzy Ranhem a Rosenborgiem.
Już tam balonu akurat nie ma, myślę, bo tam kibice często kibicują jednej i drugiej drużynie. Ten Ranhem to jest taki jakby mały, biedny brat,
gdyby oni się bardziej liczyli pewnie,
większość rzeczy dobrze. Napinka. I jak były derby na Lerkendal, to kibice siedzieli wymieszani. To jest, tam akurat nie ma żadnej rywalizacji. Poza tymi najbardziej konserwatywnymi kibicami, bo przeglądając fora kibicowskie Rosenborga, tam się zdarzało opinie. Mam nadzieję, rywal jak rywal, mam nadzieję, że spadnie, najlepiej zbankrutuje. Więc.
No ale my w niższych ligach, pomiędzy Giovik a Relfos, sami podkręcaliśmy ten balon. Wyzwiska typu zbieraj truskawki były na porządku dziennym. A później razem siedzieliśmy przy jednym piwie czy przy jednej kawie po meczu. Także taki pozytywny balon, tak mam to na myśli. I tak jak jest Fredericks, ta Amos, dzieli ich 10 kilometrów pomiędzy sobą, a jednak ten balon jest taki niearogancki, bardziej taki ironiczny, ale nasycający tą atmosferę, bo przychodzi tam na taki mecz doktor, inżynier, budowlaniec, umazany w farbie, bo to jest jednak zaszczyt przyjść pokazać wszystkim,
że jest... Tak, ty mówiłeś, że w Norwegii żadna praca nie hańbi, że dokładnie. Tam się docenia ludzi, którzy robią faktycznie też fizyczną pracę.
Dokładnie, także jest fajnie, ale muszą się Norwedzy bardzo dużo uczyć od polskiego kibicowania, od polskiej kultury jednak tego piłki nożnej.
Powiedziałeś my, tak już ci się gdzieś tam blokowało, ale wiesz co, to jest w sumie zasadne, bo... Kiedyś o Piotr Leciojewski, tak? Polski bramkarz, który bardzo wiele lat bronił tam, miał propozycję, żeby przyjąć obywatelstwo norweskie. To by ktoś nie proponował takiego rozwiązania, bo po 10 latach no to jest w sumie takie zasadne pytanie.
Piotr i ja byliśmy na innych poziomach piłki. Znam się z Piotrem i mogę powiedzieć same pozytywne słowa na temat Piotra. Byłem bardzo zniesmaczony, że Piotr nie przebił się do składu Zagłębia. Piotr robił fantastyczną robotę w branie. Spektakularna osoba, znacząca osoba w tym czasie branu. Bramkarz roku chyba 3 razy. Bramkarz roku.
Na okładce FIFA raz wylądował gry komputerowej.
Dokładnie. Wiele innych czynników spowodowało to, że Piotr potrzebował czegoś nowego, wrócił do Polski. Co do paszportu, także jest to w trakcie procesu.
Okej, okay. Czyli ruszył
proces. Oczywiście, lecz prawdopodobnie w tej reprezentacji grać nie będę.
Okej, okay, ja nawet już nie pytałem.
Może w Oldboyach za paręnaście lat.
Reprezentacji, ale faktycznie to ułatwia w życie posiadanie paszportu niemieckiego tam?
Zdecydowanie nie, bo jesteśmy w grupie Schengen. Jesteśmy normalnie zarejestrowani, jesteśmy częścią tego społeczeństwa, mamy swoje identyfikacyjne numery, podatki płacone są w Norwegii.
Największa różnica jest taka, że przy norweskim paszporcie możesz brać udział w wyborach parlamentarnych, a tak już wystarczy, jak na przykład jak moi rodzice mają pobyt stały na przykład w Norwegii, to
również możesz brać
w komunalnych wyborach, czyli gminnych, ale tak bez paszportu, mimo że norweskiego, to życie się praktycznie codzienne nie różni od bycia, że tak powiem, Norwegiem na dokumencie.
Ja nie mam czasu na politykę z racji natłoku zajęć, także myślę, że obędzie się od głosowania.
Ten twój natłok zajęć to jest zasadne, co tutaj wspominasz, bo bramkarz, trener bramkarzy, ale i bramkarek i w ogóle piłkarek, bo piłka nożna kobiet w Norwegii też jest bardzo popularna. Norweżki są bardzo mocną reprezentacją, liczącą się w Mistrzostwach Świata czy Europy. No i spod twoich skrzydeł jest kilka reprezentantek, nie tylko Norwegii.
Może to za dużo powiedziane spod moich skrzydeł, ale ostatnimi czasy mieliśmy przyjemność pracować razem, bo chciałem tą pasję, którą mam do piłki wykorzystać w jakiś sposób pomimo tej kontuzji. No i zwerbowano mnie do pracy w Kolbotn przy Aurorze Mikkelsen, bardzo znaczącej albo bardzo silnej osobowo kobiecie, bramkarce. Udało nam się zmienić parę mankamentów w jej stylu grania, w jej zachowaniu i po 8 miesiącach pracy ze mną udało się ją wytransferować pierwszy raz do Manchester United kobiecego.
No to chyba duża rzecz, jakby fajnie, patrzeć, no, bo liga angielska jest zdecydowanie mocniejsza niż liga norweska.
A druga bramkarka, która była, jest pracoholikiem, Cecilia Fiskestrand, jest to pierwsza bramkarka reprezentacji.
Była na Mistrzostwach Świata przecież ostatnich, w ubiegłym roku.
Nie broniła, ale teraz będzie na pewno pierwszą bramkarką. Liczyła się z moim zdaniem. Jest mniej tak silna osobowo jak Aurora, dlatego było dużo łatwiej z nią pracować. Okay. I wylądowała w Brighton. Te pytanie, pytałem się, Kamil, zostać w Norwegii, grać w tym Lillestrøm Kvinner, czyli kobiety, czy odejść do Brighton? Cecilia, głupia odpowiedź. Nie masz nic do stracenia. Dobra, Kamil, na drugi dzień podpisane.
Także czyli liczyła się z twoim zdaniem.
Naprawdę, bo ja byłem taki dumny z tego, że mieliśmy tam 4 czy 5 miesięcy razem, a jednak jakiś wpływ na jej karierę miałem. Także
no, to duża rzecz, jakby nie patrzeć. Fajnie. Piłka nożna kobiet w Norwegii. Kobiety są traktowane na równi jak mężczyźni, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, bo w Polsce nie ma co owijać w bawełnę. No nie jest, tak?
Znaczy,
jeszcze długo tak nie będzie.
Jak już mówimy o tym najwyższym poziomie, to jednak no mało kogo to obchodzi, powiedzmy, bo średnia liczba publiczności na meczach top serii to jest bodajże 200 czy 300 osób. Zarobków też chyba nie ma wysokich.
Są trzy kluby, które płacą tak normalnie.
Dobre pieniądze.
Tak jak w przybliżeniu do męskiej piłki.
Jakie to są kluby?
Klep.
Czyli tam, gdzie trafiła Ola Sikora teraz?
Dokładnie. I to dla mnie to był skandal.
Dlaczego?
Juventus, Klep. Może to jednak warunki finansowe, może czas na ustabilizowanie swojej formy, czas na ukierunkowanie się w kraju, który jednak piłka jest dla kobiet jest bardzo ważna. Ale tak jak kolega mówi, kibiców nie ma. W piłce kobiecej kibiców nie ma żadnych, także...
No, ale to wiecie co, to chciałbym to porównać. To jak wygląda w takim razie średnia frekwencja na meczach męskiej elity serien?
W zeszłym sezonie to było chyba około 6 tysięcy osób.
Co też nie jest jakąś zawrotną liczbą, natomiast patrząc na to, jak mniejszym od Polski krajem jest Norwegia, tak, no to tutaj procentowo to już wygląda całkiem przyzwoicie.
No tak, były stadiony chociażby na Rosenborgu, gdzie ta frekwencja była najwyższa i wynosiła niecałe 13 tysięcy, to i tak jest bardzo, bardzo słabym wynikiem jak na Trondheim, ponieważ zeszły sezon był tragiczny i tam średnia publika rok do roku spadła z 17 tysięcy do 13 tysięcy, ale w zeszłym roku też były takie kluby właśnie jak Ranheim, gdzie średnio przychodziło 2000 osób na mecze, bo stadion był na 2000 osób, więc... Ale tak jak trochę wracając do tej kobiecej piłki, jak się zapytałeś, jednak jak zejdziemy z tego najwyższego poziomu, naprawdę dziewczyny są traktowane bardzo podobnie do chłopaków. W wielu klubach, nawet tych małych, wiejskich, dziewczyny mają swoje rozgrywki już od 7-8 roku życia. Ja sam też 2 sezony temu trochę się zacząłem bawić w sędziowanie, bieganie z gwizdkiem i sędziowałem właśnie sporo meczów dziewczyn. To pchają się do tej piłki, jest tych klubów, jest drużyn, więc...
Czyli ja to dobrze rozumiem. Uprawialność piłki nożnej wśród kobiet jest bardzo wysoki poziom. Zainteresowanie tym profesjonalną piłką kobiet, niski poziom.
Tak, jeżeli mówimy o kobiecej piłce, no to na pewno norweska reprezentacja nie będzie słabsza. Ona będzie iść tylko do góry, a i tak już teraz jest jedną z lepszych w Europie, jedną z lepszych na świecie, bo te dziewczyny tam się garną do piłki. Jak mówię, praktycznie w każdym klubie jest pełna kategoria wiekowa od samego dołu do seniorek u dziewczyn.
Okej. Kamil, chciałem cię dopytać, jaki miałeś najdalszy wyjazd w norweskiej lidze, bo jak oglądaliśmy sobie tę mapkę na początku odcinka, gdzie no Bodø dzisiaj jest tym najbardziej na północ wysuniętym krajem w Elite Serien, no było Tromsø kiedyś, gdzie trzeba było lecieć pod biegun.
Dokładnie, Tromsø na pewno wróci do Ekstraklasy, bo należy się miejsce w Ekstraklasie dla Tromsø. Największy, najdalszy piłkarski wyjazd był w Alcie, gdzie bramkarzem na dzień dzisiejszy jest Polak, Grzegorz Flasza, ale miałem zaproszenie i skorzystałem z tego zaproszenia jeszcze dalej. Było to dalej niż Kirkenes, to było w Vadsø. Moim kolegą, bardzo dobrym kolegą jest trener bramkarzy Finnmark, czyli okręgu Finnmark, Morten Jakola, i zaprosił mnie po jednym zgrupowaniu. Kamil, musimy zrobić super goalkeeper camp. Nie będzie problemu, kiedy to robimy. Czy może za 2 tygodnie? Zgodziłem się na to. Leciałem 4 samolotami z Oslo do Tromso, z Tromso do Sirkenes do Bocfjord, z Bocfjord do Vardo, z Vardo do Vatso.
Ja muszę sobie wygooglować, jak to, gdzie to jest w ogóle.
Vatso?
Jak to się pisze?
Przez V, Vatso.
Dobra.
No Sirkenes to już jest praktycznie Rosja.
Dokładnie, a Vatso jeszcze dalej. I mieliśmy tam 43 bramkarzy, 5 asystentów z całego Finnmark, od Barne, czyli od dzieci do grupy juniorskiej. Mhm. Zapłacono mi krabami.
Czym?
Krabami. Królewskimi krabami.
Krabami.
Naprawdę. Okay. Nam się wydaje, że jest to że Norwegia jest krajem, który...
Tego jeszcze nie grali, proszę Państwa. Zapłata w owocach morza, proszę bardzo.
Tak, tylko że koszt kilograma królewskich krabów jest 980 koron, czyli 450 zł za kilogram.
A ile kilogramów dostałeś? To mnie interesuje.
30 jest w kufercie, 30 jest w walizce, 30 kilo. Także jadłem te kraby, akurat to była zima, jedliśmy te kraby z wielką przyjemnością, z myślą o tym, że ci bramkarze dostali super trening. To nie jest teren bardzo bogaty, a ja nie byłem jakoś zachłonny na jakiekolwiek pieniądze, a kraby bardzo mi smakowały, także byłem bardzo zadowolony.
Jeżeli lubicie kraby, jeżeli lubicie owoce morza, wybierzcie się do Vodso. Tam już jest bliżej do Murmańska niż do na przykład Oslo choćby. Ale jak ktoś lubi kraby, to polecamy. Generalnie Norwegia w eksporcie owoców morza to jest czołówka światowa. Tak notabene w ogóle wtrącając. Mam jeden stadion, który chciałbym Państwu pokazać. Mówimy, że Norwegia jest krajem bardzo rozległym. Widzieliście stadiony już te takie 100% profesjonalne, z najwyższej klasy rozgrywkowej. Natomiast ja wam przyznam, widzą mi panom w studio, mam taki folder, w którym sobie zapisuję stadiony, które muszę zobaczyć.
Henningsvær?
O, pięknie. I to jest właśnie ten stadion, o którym teraz mówię. Powiedz, jak się nazywa jeszcze raz?
Henningsvær.
Tutaj nie chciałem... Ja mam tutaj ekspertów od czytania norweskich nazw, więc nie będę kaleczył tego języka. Natomiast to jest ten obiekt, który chciałem, żebyście zobaczyli. Jeżeli będziecie w Norwegii, interesujecie się piłką, interesuje was turystyka stadionowa, koniecznie. Zresztą nie muszę was zachęcać. Obejrzyjcie ten film. Piękne boisko, tak. To będzie ten. Jeżeli komuś narobiliśmy ochoty, żeby obejrzał ten stadion na żywo, to jest stadion Henningsvær. Natomiast panowie tutaj w studiu już mi powiedzieli, Kamil, Paweł, że taniej się wybrać do Miami w szczyt sezonu, niż właśnie wybrać się na te Lofoty, tak? Bo tak się nazywa te wyspy.
Dokładnie.
Tam. Jakie to są koszta?
W granicach 30-40 tysięcy koron na tydzień, bo hotele są bardzo drogie. Koszty utrzymania z racji tego, że jest tam bardzo mało ludzi, jest małe zaludnienie, są bardzo wysokie.
No i w tym roku jest tam boom też jednak turystyczny, ponieważ wiadomo, jaką mamy sytuację na świecie. Norwegowie teraz, którzy latają masowo na wakacje za granicę, i w tym roku jednak Lofoty też mogą przeżyć naprawdę ogromny boom turystyczny.
Sporo pytań już na czacie się pojawiło. Za moment będziecie mogli zadawać je moim gościom. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania o norweską piłkę, to zapraszam już teraz. Zaraz przeniesiemy się na mój kanał Adam Kotleszka i tam live z Kamilem Olsztyńskim, a także Pawłem Tanoną. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, to chciałem was zapytać, ciebie przede wszystkim, Paweł, co się dzieje z Rosenborgiem? Bo klub, który jest instytucją w Norwegii, najbardziej kojarzony. Ja muszę wam powiedzieć, że nawet jak tutaj rozkładaliśmy dzisiaj koszulki, mamy kilka koszulek Rosenborga i chłopaki, którzy pomagali mi z realizatorki to rozkładać, to mówią: o, to znam, Rosenborg. Reszty nie znali, no bo to są zdecydowanie mniejsze firmy, ale Rosenborg każdy kojarzy. Co się dzieje z tym klubem w poprzednim sezonie, w tym sezonie? Jest jakaś duża zapaść jednak w klubie Strondheim.
No, Rosenborg miał ten problem, że były podjęte bardzo złe decyzje trenerskie i po zwolnieniu Corein Gabriksen w 2017 roku. Resztę sezonu trenował Rini Kulen i w zeszłym sezonie został zatrudniony Erik Horneland. Trener utalentowany, młody, bardzo sympatyczny człowiek. Jak czytałem tam wypowiedź norweskich dziennikarzy po zwolnieniu, to nikt nie powiedział o nim złego słowa. Ale Rosenborg, można powiedzieć, że trochę cierpi na tych osiągnięciach z lat 90., gdzie grał z powodzeniem w Lidze Mistrzów niemal rok rocznie, 12 razy zdobywał z rzędu Mistrzostwo Norwegii.
Ćwierćfinał Ligi Mistrzów.
Tak, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, i tą drużynę wtedy prowadził Nils Arne Eggen, i on preferował bardzo ofensywny styl. Nawet w Europie, grając z Realem Madryt, z Milanem, z Juventusem, Rosenborg się nie chował. grał za ofensywną piłkę i tego teraz wszyscy w Trondheim wymagają. I Drozenborg trochę na tym cierpi. A zatrudnili Erika Hornelanda, który sam otwarcie mówi, że jego trenerskim idolem jest Diego Simeone.
No, czyli inna kompletnie filozofia.
Tak, czyli to jest kompletnie filozofia, która nie pasuje do tego klubu, do tego, co wszyscy oczekują. Piłkarzy, którzy grają w 4-3-3 ofensywnym, nagle przychodzi trener, który ustawia drużynę defensywnie, liczy na kontrataki. No i poprzedni sezon to była katastrofa, bo Rosenborg, mówimy, że skończył na trzecim miejscu, ale oni na to trzecie miejsce weszli. Nawet nie tyle w ostatniej kolejce, 8 minut przed końcem sezonu, w 82 minucie, 30 kolejki Rosenborg strzelił bramkę na 3-2 z Ranheim i to, dzięki tej bramce awansowali na trzecie miejsce i oni na podium przez cały poprzedni sezon znajdowali się przez 8 minut. I dlatego ten poprzedni sezon był taki katastrofalny, bo to dalej jest drużyna, która ma największy budżet w lidze, ma najlepszą bazę, jest świetnie zorganizowana, ma dobrą szkółkę, z której teraz już zaczynają wychodzić młodzi zawodnicy, zaraz wyjdą następni. Więc to ostatnie półtora roku to była katastrofa trenerska i Horneland zrobił, mam nadzieję, karierę trenerską, ale bardziej pasowałby do Branubergen niż do Rosenborga.
Czyli klub, który ma zdecydowanie większe ciągoty do defensywy.
Tak, dokładnie.
Tak bym powiedział.
I został teraz zwolniony po trzech kolejkach. Aktualnie tym tymczasowym trenerem jest Trond Henriksen, który...
I zaczęli wygrywać pod jego wodzą.
Tak, zaczęli wygrywać. On dał im po prostu trochę luzu. On, wiadomo, nie da się, mówimy o tym efekcie nowej miotły, ale trener nie zrobi jakichś super efektów, nie prowadzi filozofii w tydzień, nie mając trzy jednostki treningowe w tygodniu, grając w trzy dni. Dał im po prostu więcej luzu i to widać, że ci zawodnicy dostali luzu, grają bardziej ofensywnie, mają więcej swobody, nie są już tak przyspawani do pozycji. I to w tych ostatnich trzech meczach było widać, że odnieśli dwa zwycięstwa i zremisowali. No teraz mówi się o Rosenborgu w kontekście Åge Hareide, który ostatnio trenował reprezentację Danii, Trunda Solieda, który pracował ostatnie lata w Belgii. Myślę, oba nazwiska pasują do tego klubu o wiele bardziej niż Horneland, więc...
Jak widzicie państwo, Paweł o norweskiej piłce może rozmawiać bardzo długo. Kamil, ja ciebie chciałem o Vålerengę zapytać. Vålerengę, bo jak ty tak ładnie to wymawiasz. Twój ulubiony klub w Norwegii, chyba, co?
Tak, dlatego, że mieszkam 600 metrów od stadionu, może 700. No i jak z racji tego, że to jest to bardziej polski klub, no i tak jak u nas odpowiednikiem Legii Warszawa jest to na pewno. Wracając do wypowiedzi Pawła, inne kluby nie śpią, tak jak Molde i Bodo Glimt, które gra fenomenalną, bardzo zorganizowaną piłkę.
Taktycznie świetnie zaawansowani. Fenomenalnie. Widziałem nawet ostatnio, chyba ty Paweł podawałeś
na Twitterze
taką analizę, co oni tam robią, to jest głowa mała, no ale wracajmy.
I profil zawodnika w Bodo Glimt jest znacznie inny jak w Trondheim, bo w Trondheim jednak były ściągane gwiazdy. Pamiętamy Bentnera, pamiętamy Nicky Bale'a, osoby z wielkim ego, które jednak nie pasowały do tego norweskiego myślenia, do takiego idmyk, czyli może nie skromnego, ale pokornego, konsekwentnego, ciężko pracującego. I tacy są zawodnicy, nawet jak możemy zauważyć po bramce, wszyscy razem się cieszą, ale nie w jakiś arogancki sposób, konsekwentnie dalej dążą do następnej bramki. Stąd taki wynik w ostatnim meczu nad Branem, który został zmiażdżony przez Bodo Glimt.
A przecież też niezła ekipa Bran, tak?
Fenomenalna, ze świetnym bramkarzem, ze fenomenalnym byłym zawodnikiem Molde, stoperem. Nazwisko mi uciekło z głowy.
Pewnie Paweł, pamiętasz?
Z Forenem.
Dokładnie.
Paweł wszystko pamięta.
Super. Co do Vålerengi, bardzo młody zespół, z nowym trenerem, który przyszedł z Odd Grenland, z super młodym bramkarzem, Klasunem, z którego na siłę Vålerenga chce zrobić znaczącym w lidze. Jest to temat do polemiki, dlatego że jestem wielkim fanem i kolegą z Adamem Kwarasejem, który był fenomenalnym bramkarzem, między innymi w Portland.
Portland Timbers, no, i w czasie, kiedy MLS wygrywał z Portland.
Dokładnie, w Goodsen, także został odstawiony z roli kapitana na rolę trzeciego bramkarza. Także, tak jak mówię, na siłę chcą coś zrobić. Mam nadzieję, że im się uda. Bo tak jak mówię, Vålerenga jest w moim sercu, dlatego że cały Gjøvik, którego...
Trochę nie miałeś wyjścia tak naprawdę.
Nie miałem, tak zostałem zarażony. Jakbym przyszedł w koszulce Rosenborga, to pewnie pierwszy raz okazaliby się jakąś agresywnością wobec mnie.
Także... To zaraz przymierzy tutaj którąś z Rosenborga koszulek. Drodzy Państwo, przenosimy się za moment na mój kanał Adam Kotleszka. Tam będziecie mogli zadawać pytania do naszych widzów, ale na koniec tego odcinka chciałem Wam pokazać. Norwegowie, tak jak my mówimy, że się mocno różnią od Polaków, oni lubią się też bawić, lubią urozmaicać. Dzisiaj przygotowując się do tego programu widziałem kilka takich specyficznych meczów piłkarskich organizowanych w Norwegii. Był to mecz między innymi po alkoholu, kiedy wszyscy zawodnicy musieli najpierw odbyć imprezę i mieć przynajmniej ponad promil alkoholu we krwi. To jest do obejrzenia na YouTube, nie będziemy tutaj pokazywać takich...
Rażenie prądem,
tak. Natomiast widziałem też dosyć specyficzny mecz rozegrany pomiędzy byłymi reprezentantami Norwegii z lat 90. i z roku 2000 bodaj. To był mecz na takim boisku na wzgórzu. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale zaraz to obejrzycie. Na wzgórzu i w dodatku stadion jest tak położony. Więc będzie naprawdę ciekawie za moment, drodzy Państwo. To na sam koniec dzisiejszego odcinka o lidze norweskiej, generalnie o piłce nożnej w Norwegii, magazyn Lig Egzotycznych za tydzień, we wtorek o godzinie 14. Zostańcie z nami, tylko na kanał Adam Kotleszka się przełączamy. Będziecie mogli zadać pytania moim gościom o piłkę nożną w Norwegii. Kamil Olsztyński, bardzo dziękuję. Kamil, wracasz jeszcze do bronienia.
Oczywiście, dlatego że jestem po operacji i z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować doktorowi Jackowi Jaroszewskiemu, fantastycznemu profesjonaliście i lekarzowi, który na pewno mnie doprowadzi do szczytu formy. Mhm. Pewnie ten szczyt formy będzie na najwyższym poziomie, może na pierwszoligowym. O Ekstraklasie zapomnijmy, no, ale będę starał się produkować fajnych bramkarzy.
No właśnie, produkuj ich dalej. Paweł Tanonam, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Człowiek, który o lidze norweskiej wie wszystko, to już sobie ustaliliśmy. Ja nazywam się Adam Kotleszka. Dajcie follow na Instagramie, żeby wiedzieć, jakie podpowiedzi za tydzień, o jakim kraju będziemy rozmawiali w najbliższy wtorek. A za moment przenoście się na mój kanał. Tam będziecie mogli porozmawiać ze mną i z tymi dwoma panami o piłce nożnej w Norwegii. Za dzisiaj już bardzo dziękujemy, kłaniamy się. A teraz na sam koniec specyficzny mecz w Norwegii. Miłego oglądania.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.